Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Największym echem odbiło się postrzelenie przez policję 74-letniego fotoreportera. Policja przeprasza, Robert Bąkiewicz domaga się dymisji komendanta głównego policji. Jak związany z tą sprawą jest Jarosław Kaczyński, wicepremier i szef zespołu do spraw bezpieczeństwa państwa. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu. Pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
I moja żona Karolina Chojecka, magister bezpieczeństwa narodowego, uczestniczka Marszu Niepodległości. Witamy Ciebie bardzo serdecznie.
Witam.
Wczoraj przeszedł ulicami Warszawy Marsz Niepodległości. No, najgłośniej było o tym postrzeleniu fotoreportera. Było dużo też o reakcji policji, o bójkach podczas Marszu Niepodległości. Widzieliśmy, pokażemy też dzisiaj jeszcze zdjęcia, filmiki, jak policja pałuje fotoreporterów. Jak ty oceniasz tą sytuację? Po co kolejne burdy? No, czy nie można było w sposób pokojowy przeprowadzić tego marszu?
Ja odwołam się tylko do takiego medialnego porównania, które pani Jaruzelska, czyli córka generała Jaruzelskiego, dała, nie pamiętam ile, ale gdzieś wydaje mi się około 3 tygodni, to można sprawdzić, jakiś taki już troszeczkę bardziej odległy czas temu, ale jednak jeszcze niektórzy powinni pamiętać. Ona sama porównała Jarosława Kaczyńskiego do zbrodniarza, kata narodu polskiego, Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny. To jest jedna z jego zbrodni, nie jedyna, gdzie w wyniku stanu wojennego zamordowano przynajmniej około 100 Polaków w różnych okolicznościach. I tutaj Monika Jaruzelska, córka, zobaczcie, to jest w ogóle ewenement, że widać, że te komunistyczne macki, które przeszły do tej naszej Polski zwanej III RP, one nawet, że tak powiem, nie wahają się manipulować czy żonglować, o tak powiem, żonglować przeszłością swojego ojca, że zobaczcie, raz on jest jako wzór cnót, taki wywiad z Ziemkiewiczem, to nie wiem, gdzieś 2000 któryś tam rok, gdzie okazało się, że Ziemkiewicz chodził do jednej klasy z towarzyszką Panienką i tak sobie na łamach jakiegoś do rzeczy, od rzeczy, czy jakiegoś takiego podobnego tygodnika, sobie spijali z dzióbków i właśnie tam Jaruzelska mówiła, że to on tak dla Polski, że taki honorowy i takie różne dyrdy małe i kłamstewka. Teraz zobaczcie, używa swojego ojca jako straszaka, jako tego, który przypomina najgorsze, najczarniejsze chwile naszego pokolenia, czyli właśnie stan wojenny, strzelanie do ludzi, także na ulicach, strzelanie do górników i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, że ten takie sklejenie Jarosława Kaczyńskiego z Jaruzelskim nastąpiło właśnie z tego środowiska, można powiedzieć, post-Jaruzelskiego. Na to jeszcze nakładają się tutaj wypowiedzi generałów, generała Rapackiego. I teraz mamy Marsz Niepodległości, który powinien być, tu myślę Karolina powie o poprzednich marszach niebawem, powinien być jakąś taką wyrazem dumy narodowej, wyrazem patriotyzmu, jakąś takim zachęceniem wszystkich Polaków do przeżywania tego, że odzyskaliśmy ponad 100 lat temu niepodległość. A zobaczcie, stał się symbolem bardzo podobnym. Obrazki, które widzimy, są podobne do rozpędzania robotników, rozpędzania manifestujących pod kościołami czy w innych miejscach właśnie z 81 roku, kiedy katem Polaków był generał Jaruzelski. Zobaczcie, że na naszych oczach dokonał się ten zlepek, że Kaczyński jest jak Jaruzelski. I teraz pytanie, na które będziemy, mam nadzieję, tu szukać odpowiedzi. Czy Kaczyński, że tak powiem, celowo wchodzi w tę rolę, czy też jest tak głupi, że wchodzi w zastawione na niego pułapki. I to już nie pierwsza pułapka. Futerka, aborcja, a teraz pałowanie i ranny na Marszu Niepodległości. Zestawienie z tym, co się działo za Jaruzelskiego, jest oczywiste.
Karolina, ty dwukrotnie byłaś na Marszu Niepodległości za Platformy jeszcze Obywatelskiej w 2014 i potem już za PiS-u w 2015. Jak wtedy porównujesz te marsze, jak wtedy zachowywała się policja? Czy była jakaś różnica między tymi marszami?
Była różnica istotna, ponieważ w 2014 roku były może nie aż takie rozruby i rozruchy jak w tym roku, ale też było użycie gazu łzawiącego w tłum.
Przez policję, tak?
Tak. Także też były jakieś tam różne nieprzyjemne rzeczy na tamtym marszu w 2014, a w 2015 nie było nic, żadnych tak naprawdę incydentów. Może jakieś pojedyncze, ale żadnych głośnych. Także różnica była znacząca.
Czyli tu widać z tego, co mówisz, że praktycznie ci sami ludzie szli w tym marszu. No, zapewne to była, powiedzmy, 70 do 95% ta sama grupa wielka, stutysięczna czy kilkudziesięciotysięczna, różne tam szacowania ludzi. I raz ten marsz idzie pokojowo, mówisz o 2015 roku, a raz jest związany z ostrzałem, z jakimiś...
Zmieniła się wtedy władza.
No właśnie, czyli zobaczcie, nie Polacy są winni tym rozrubom, tylko władza. No i jej zbrojne ramię, czyli policja. Czyli jednak...
Ciekawe, że teraz jest ta sama władza, teoretycznie, co wtedy, w 2015 roku, no bo jest to przecież PiS, Andrzej Duda, nic się tu nie zmieniło, znaczy zmienił się premier. Tak, no a mamy rozruby. Nawet politycy PiS, o tym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, się dziwią, co to się z tą policją dzieje, dlaczego tak pałują dziennikarzy, strzelają do fotoreporterów.
No to jest właśnie kluczowe pytanie. Tu legenda tygodnika Solidarność, legenda właśnie czasów stanu wojennego, fotoreporter znany, pan Gutry, no z raną na twarzy, z raną postrzałową. To była co prawda kula gumowa, która... No, jest małe prawdopodobieństwo, że zabije, ale jednak może zabić. Nawet ta kula gumowa, gdyby trafiła na przykład w skroń, to zabiłaby tego naszego legendarnego przedstawiciela Solidarności z czasów lat 80. Zobaczcie, że gdyby trafiła w oko, byłby niewidomy. Takie sytuacje już na
postrzał
protestach.
Postrzał też nie był gdzieś z daleka, tylko on był
z 10 metrów co najwyżej. Postrzał rolnika przecież parę lat temu też się taki zdarzył, że policja również strzelała z tych kul i gumowych i jeden z demonstrantów stracił oko. Także jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, grożąca życiu. Już nie tylko zdrowiu, ale grożąca życiu. I tu zobaczcie, że to dziennikarze byli w ten sposób też traktowani. Dziennikarze, pan Gutry miał dużych rozmiarów aparat, zresztą no widać, że nie jest młodym człowiekiem, no tak powiem. Nie? Nie, powiedzenie, że to jest jakiś chuligan atakujący policję, no to by była kpina. To musiał być ślepy policjant, a nie był ślepy, bo mierzył. Zobaczcie, że policja ma rozkaz używania tych strzelb gładkolufowych z gumowymi kulami do strzelania w nogi. Nie? Że to się w nogi lub w dolne partie ciała. Nie? Jak się odwróci, no to w górna część nóg, no to strzelać w dupę, znaczy się. Nie? A zobaczcie, co zrobił ten policjant z bliskiej odległości. To nie był przypadkowy strzał, że ta kula gdzieś tam śmigała i akurat trafiła. Nie? To był strzał z odległości kilku metrów oddany w głowę. Jeśli policja nie wyciągnie teraz, mówię o tam od Jarosława Kaczyńskiego idąc do tam najbliższego dowódcy tej jednostki, nie? Bo Jarosław Kaczyński teraz jako wicepremier nad siłowymi resortami, no stoi także nad policją. I tu nie będziemy mówić o jakimś ministrze spraw wewnętrznych, bo to by była kpina.
Chociaż wiemy. Morawiecki właśnie minister teraz.
A nie, no to jest kpina. Wiemy, jaki jest układ władzy, że to jest układ hierarchiczny, układ feudalno-dworski. Tam także tu Jarosław Kaczyński. No zrobił to, co zrobił. No, wziął na siebie bezpośrednią odpowiedzialność za policję, zażądał takiego specjalnego fotela, takiego nadpolicjanta czy nadsiłownika. Wszystkie te resorty mają jemu podlegać, także on bierze odpowiedzialność aż do tego bezpośredniego dowódcy. Teraz, czy ten policjant, który, jak na wszystko na to wskazuje, z rozmysłem strzelał w głowę tego reportera i działacza Solidarności, robił to nie wiedząc, co robi, tylko dostali takie rozkazy, macie być bezwzględni, takie, no to jest prawdopodobna taka teza, albo druga teza, że wśród policjantów są prowokatorzy. Wśród policjantów są prowokatorzy i ja na to zwracałem uwagę już tutaj na pewno przed miesiącem, kiedy były takie bardzo brutalne zatrzymania posłów lewicowych, że ich tam wozili gdzieś w suce, wyrzucali, pałowali, nie patrzyli na immunitet. Ja mówię, przecież to jest podgrzewanie nastrojów. Mówiłem, rządzie PiSu, czy masz prowokatorów, czy to są wasze rozkazy? Czy wy chcecie podgrzać Polaków do wzajemnej narodowej naparzanki? To przecież o to pytaliśmy tu w tej telewizji. I zobaczcie, teraz następuje no już taki skandal w dzień, który powinien być świętem wszystkich Polaków. I do tego dopuściło Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy ma, czy wiecie, nie chciało, a prowokatorzy zadziałali w policji, bo tu przypomniałem ten list generałów do policjantów i tamci generałowie, generał Rapacki mówił, że generał Rapacki wprost powiedział, że tutaj generałowie także czynni są razem z tymi generałami ze stanu wojennego i tymi z PRL-u, czyli także generałowie policji. No stąd ja pytam Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj. Jarosławie, czy to jest twoja robota? Wydałeś takie rozkazy? Czy wpadłeś w pułapkę, a to by pokazywało, że jesteś kompletnym niedołęgą?
Powiedziałeś bardzo ważną sprawę. 11 listopada, święto odzyskania niepodległości, to powinno być święto wszystkich Polaków. Symbol, flaga, powiedzmy, to powinien być, tak jak mamy na przykład z tyłu na zdjęciu, to powinno obiegać całą Polskę. Tymczasem takie zdjęcie, jak mamy na środkowym ekranie, obiegło całą Polskę. Będą teraz się ludzie spierać, jak do czego to doszło, czy to przypadek i tak dalej. No ale widać w tym jakiś ciąg zdarzeń. Może przeczytam relację samego pana Gutrego, bo mamy, on już przeszedł operację. Powiedział, że jak przyjdą do szpitala policjanci z przeprosinami, to ich wyrzucę. Powiedział, czuję się w miarę dobrze, jestem po operacji, która zakończyła się po godzinie 23, około 2 w nocy. W szpitalu pojawiła się policja i zabrała nabój, gumowy pocisk, który był wbity w mój policzek. Powiedział Polsat News, opowiedział o chwili postrzelenia. Był wówczas przy empiku około 10 metrów od policji i robił zdjęcia. Twierdził, że nie słyszy żadnych ostrzeżeń czy wezwań ze strony funkcjonariuszy, ale był dobrze widoczny. Za mną nie było już ludzi. Wtedy w stronę policji leciały petardy od strony Nowego Świata. Nadbiegł jeden z jej oddziałów, będący za fotoreporterem tłum, wówczas wycofał się. Tutaj cytat. Tłum już daleko uciekł. Za mną jakieś 10 metrów albo i więcej nie było już ludzi. To jak to się stało? Zapytała redaktorka. No strzelili do mnie, miałem duży aparat fotograficzny na szyi. Odparł, tłumacząc, że w takim hałasie nie miał szans usłyszeć żadnych tam wezwań i też nikt nie usłyszałby jego tłumaczeń, że jest pracownikiem mediów. Ty sugerujesz, że to nie był przypadek, że to był przypadek. Nie wiadomo, ale takich sytuacji ataków na media mamy więcej. Możemy pokazać film krótki.
Sugeruję, że to nie był przypadek.
Tak, gdzie rzeczywiście policjant, zresztą będzie na tym filmie widać, zwróćcie państwo uwagę, rzuca granatem hukowym w stronę właśnie dziennikarzy, a także jak pałuje policja dziennikarzy, którzy mają tak samo jak pan Gutry wielkie aparaty. Zapraszam teraz na ten materiał.
Z was, kurwa, i tyle! Nie wstyd wam?
Nie
rodzinami! Nie wstydź!
Proszę odejść!
Moja kurwa, sześcioletnia córka!
Takich filmów na internecie możecie znaleźć więcej. No widać, że ta brutalność w kierunku do przedstawicieli mediów to nie jest przypadek, to nie tylko pan Gutry był ofiarą.
To, co widzieliśmy na tym filmiku, bardzo mocno potwierdza moją tezę, że w policji mamy do czynienia z jakimiś prowokatorami. To zobaczcie, że gdyby czoło, zwykle dowódca i no główny, że ta główna uwaga jest skierowana na czoło takiego, tej interwencji policyjnej. Zobaczcie, tu mamy, przechodzi kilkudziesięciu, nie wiem, stu, nie, bo to mi wyglądało gdzieś na około setkę policjantów z tarczami. Czoło już jest dawno na górze, a gdzieś jeden jak gdyby wyciąga i tak, o tak bokiem rzuca sobie. Zobaczmy jeszcze raz ten moment.
Tu idą.
Zobaczcie.
Już przeszło z 50.
Tak, o. Ten nagle i udaje, że nigdy nic. Zobaczcie, to normalnie było to, co mówię. To było zachowanie prowokatora, najprawdopodobniej wbrew dowódcy bezpośredniego tego oddziału. Nie? Czyli zapewne policja w swoich szeregach ma ludzi, którzy słuchają jakichś innych rozkazów. Ja wiem, że policjanci mają teraz ogromny chaos w głowie, już nie wiedzą, kogo mają bronić, kogo pałować i tak dalej. Mają dosyć, większość policjantów naprawdę, no tu nie zazdrościmy wam, szczególnie w dobie koronawirusa, kiedy jesteście narażeni na skoszarowanie, na jeżdżenie w tych no, radiowozach, tych no, sukach różnych, tam jakichś busach stłoczeni, czyli ryzyko zakażenia jest ogromne, a was tam wożą praktycznie co parę dni po całej Polsce, nie? Bo tych różnych zarzewi konfliktu Jarosław Kaczyński natworzył ogromną masę. Także rozumiemy frustrację policjantów. Ale to zachowanie nie było zachowaniem sfrustrowanego policjanta. To było zachowanie prowokatora. Podobnie jak pałowanie tych dziennikarzy. Zobaczcie, też nie na czele marszu, tylko gdzieś z tyłu grupka i wali po tych dziennikarzach, nie? Także ja dalej stawiam tezę i to, co tu widzieliście państwo, mocno uprawdopodobnia tę tezę, że w policji ktoś działa na rozkaz innych ośrodków władzy niż ośrodek pisowski. Nie? I to jest, no, chciałbym, żeby ta teza się potwierdziła. Teraz Jarosław Kaczyński i PiS, piłeczka jest po waszej stronie. Teraz wy macie udowodnić, że to była prowokacja, a nie wasze celowe działanie. Macie odpowiedzialność za sprawowanie władzy w Polsce.
Karolina, ty powiedz w przeszłości, jak policja prowokowała, jak potrafi policja prowokować właśnie uczestników Marszu Niepodległości, no i jak byli traktowani wcześniej przedstawiciele mediów? Czy zdarzały się takie ataki? Czy widziałaś coś takiego? Czy raczej zawsze media są traktowane no, jako ta trzecia strona i się ich nie atakuje?
Ja osobiście nie byłam świadkiem takich sytuacji atakowania przedstawicieli mediów, ale na pewno jest coś takiego, że policja czasami ma taką postawę wobec po prostu postronnych ludzi, jakąś taką agresywną, że niepotrzebnie od razu zakładają, że te osoby są niebezpieczne, czy coś chcą złego zrobić. Od razu już z góry zakładają, że trzeba te osoby spacyfikować, jakoś tak zawczasu reagują.
Mhm. Czyli mają już, można powiedzieć, wstępne nastawienie, że to są jacyś źli ludzie i trzeba im przy... i tak dalej. Zobaczcie państwo, że jest asymetria, że jak były te strajki, nazwijmy je tak umownie strajkami kobiet, chociaż mówię, to absolutnie jest tylko umowne określenie, bo tam wielu wkurzonych Polaków, no ale to były strajki przeciwko PiS-owi i bardziej przez środowiska lewicowe związane z niechęcią do zmiany ustawy aborcyjnej, czy związanej z aborcją, o ochronie dzieci poczętych, to raczej właśnie te nastawienie policji było przyjazne. Nie? Często widzieliśmy takie, no,
policjantki
biły brawo, że policjanci zdejmowali hełmy i dołączali się do manifestacji. Nie
na
wiem,
pewno
czy to
takich,
w Krakowie.
Takiej pacyfikacji nie widziałem.
Na pewno wrogości nie było. To pokazuje też, że no całe to środowisko ma jednak takie lewicowe skłonności, że tak byli jakoś dobierani ludzie. Zobaczcie, mimo że tu już niby to nie jest milicja, ale policja, to jednak większość sympatii tego środowiska, zestawiając te dwa marsze, nie? Czy te dwa zjawiska, że tu są narodowcy, patrioci i tak dalej, a tam raczej środowiska lewicowe i tam policjanci przyjaźnie, tam się jakoś frendują i tak dalej. Tutaj od lat jest dość duża wrogość w stosunku do patriotów czy środowisk narodowych.
Co będzie dalej po tej sytuacji właśnie? Myślę, że to jest taki symbol, to postrzelenie tego 74-letniego fotoreportera. Komendant stołeczny przeprasza, powiedział, że w trakcie działań dynamicznych, gdy mamy liczne akty chuligańskie, może dojść do sytuacji, w której obrażeń doznają także osoby postronne.
Nie, to jest takie pierdu.
Bąkiewicz domaga się dymisji.
Strzelał w głowę z bliskiej odległości samotnemu starszemu człowiekowi. To co on tu gada o jakichś tam dynamicznych sytuacjach? No.
Wirtualna Polska też opublikowała artykuł. Mówi, rząd chce wyjaśnień w sprawie działań policji. Premier Mateusz Morawiecki będzie domagał się wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działania policji na Marszu Niepodległości. Jeden z polityków PiS rozkłada ręce, pisze Wirtualna Polska. Czy tak powinno to wyglądać? Nie powinno. I nie dziwię się tym, którzy twierdzą, że służby państwowe nie zapanowały nad sytuacją. Nie wiem, czy tak jest. Nie stwierdzę tego jednoznacznie, ale takie jest wrażenie. Działania policji wymagają rzetelnej kontroli. Dziennikarzy pałować najłatwiej nie oddają. Tak ocenił poseł PiS-u i Porozumienia Kamil Bortniczuk. Jeden z polityków PiS pyta retorycznie w rozmowie z Wirtualną Polską, jak można tłumaczyć ofensywność oddziałów zwartych policji wobec osób postronnych. Przypadkiem? Jak można przypadkiem trafić twarz starszego fotoreportera z kilku metrów z broni gładkolufowej? Za dużo jest tych przypadków, kiedy pałami po głowach dostają przypadkowe osoby. Teraz dostało się dziennikarzom. Kto będzie następny?
No, cieszę się, że taki ferment pojawia się wśród działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Ja już o tym mówię od wielu miesięcy, że Prawo i Sprawiedliwość no, pogubiło się, i to mówię o tej wierchuszce, i że będzie prowadzić całą tę masę ludzi PiS-u, często są to uczciwi ludzie, bardzo, można powiedzieć, kochający Polskę i tak dalej, będzie prowadzić do kompromitacji tę formację. Dlatego już tu apelowałem o różne rzeczy dużo wcześniej, przy okazji przede wszystkim tej hucpy, którą zrobił Jarosław Kaczyński, no, denerwując czy plując twarz polskim rolnikom. Nie? Wtedy, kiedy wyrzucał ministra Ardanowskiego, taka akcja Murem za Ardanowskim, to z naszej telewizji, nawet dokładnie z naszego kościoła, wyszła. Także o tym mówiliśmy już wielokrotnie, to zobaczcie, się wpisuje w ten scenariusz. Ale spójrzmy trochę szerzej. Kto wygrał na tym, co się stało w Warszawie? Nie? No bo tu możemy wchodzić bardzo nisko i patrzeć, który dowódca, który policjant co zrobił, ale możemy spojrzeć z lotu ptaka i zobaczyć, kto skorzystał. I teraz, czy skorzystali Polacy? Niezależnie z jakiej strony barykady kto się wypowie, to myślę, że będziemy tu zgodni. Polacy na tym, co się stało wczoraj w Warszawie, nie skorzystali. Nie? To jest jakaś taka, myślę, koncyliacyjna, czyli zgodna dla wszystkich tu konstatacja. No to jeśli nie Polacy skorzystali, no to skorzystali wrogowie Polski. Nie? Skorzystali wrogowie Polski. Polacy zamiast cieszyć się ze zdobytej niepodległości, zobaczcie, zrobiliśmy coś niezwykłego. Polska po ponad 120 latach niebytu, a w rzeczywistości to prawie 200 lat nie było Polski, bo już cały XVIII wiek prawie to już jest tylko taka mniej więcej teoretyczna władza króla czy Polski nad tym terenem. Tu już Rosja, tu już Szwecja, chodzi kto chce po Polsce. Czyli prawie 200 lat nie mieliśmy państwa godnego naszego narodu. A tutaj nagle powstaje wspaniałe państwo, które skleiło się z trzech, można powiedzieć, odrębnych zlepków. To naprawdę był prawie że cud, że z trzech różnych państw, ci ludzie już prawie że innymi językami mówili, a tu nagle powstaje znowu Polska. Co więcej, zobaczcie, w sytuacji po ogromnej światowej wojnie, w momencie epidemii większej niż ta, którą teraz chińska. Wtedy była hiszpańska, teraz jest chińska zaraza. Hiszpanka dużo większa, nie? To też przez Polskę przeszło. I tu idzie nawała bolszewicka. A my wystawiamy armię? I won za don. Wysyłamy z powrotem to całe barbarzyństwo, tałataństwo. Z tego Polacy wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj powinni się cieszyć. To powinni świętować. To by zrobił normalny naród. Znaczy w sensie, wiecie, bez prowokatorów, rządzony przez patriotów. Do tego by dążył, nieprawdaż? No zobaczcie, co mamy. Prawie, że powtórki z rozrób z komunistami z czasu stanu wojennego. Oglądamy teraz sobie w ramach takiego historycznego przypomnienia serial Młody Piłsudski. I tam jest koniec XIX wieku pokazany, kiedy Rosja za pomocą gestów przyjaznych próbuje skłócić Polaków. Mówi, dajmy im parę ustępstw, a oni się zaczną żreć między sobą. Zobaczcie, to jest przecież kontynuacja rosyjskiej polityki dziś. Niech się Polacy zaczną żreć między sobą. Czyli zobaczcie, linia rosyjska. Być może dzisiaj to robią Chińczycy, Niemcy, Watykan, nie wiem. Tu właśnie na Prawie i Sprawiedliwości spoczywa dzisiaj odpowiedzialność wskazania. Kto stoi za podpalaniem Polski? Bo Jarosław Kaczyński jest albo dywersantem, albo człowiekiem, który już stracił kontrolę i który nie wie, co się dzieje i wchodzi w jedną pułapkę za drugą. Od futerkowców do tego, co się stało dzisiaj. Dalej można troszkę niżej zejść na polskie poletko. No niedawna była taka tendencja, że PiS tu się ze środowiskami narodowymi zjednoczy. Nie? Że będzie tutaj Ziobro razem z Ruchem Narodowym. Nie? Że im tak blisko, że praktycznie ich trudno od siebie odróżnić. No to zobaczcie, ten pomysł rozszerzenia bazy PiSu legł w gruzach. Teraz jest wojna. Teraz jest nienawiść pomiędzy Ruchem Narodowym, Konfederacją i tak dalej, a środowiskami pisowskimi, czyli rządowymi. Czyli Polska mamy znowu kolejny podział. Kolejne rozczłonkowanie, żeby tu nie powstała żadna, można powiedzieć, siła mogąca tę Polskę podnieść z kolan. Tak oceniam to, co się
właśnie
stało.
Właśnie jeszcze tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, no to był sojusz właśnie PiSu z Bąkiewiczem.
A przecież
tak dalej.
Wzywali do obrony kościołów Bąkiewicza. Dokładnie. I Ruch Narodowy, i Kaczyński ich wzywał. Oni odpowiedzieli, tak, towarzyszu Kaczyński, idziemy bronić kościoła, no i tak dalej.
Karolina Chojecka.
No ja generalnie miałam bardzo podobne myśli co do tego wszystkiego, co się dzieje, ponieważ no, jednym z głównych celów obcych agentur jest właśnie takie jak najbardziej zintensyfikowanie tej polaryzacji w społeczeństwie i tak naprawdę wszystkie jakby tematy społeczne, którymi żyje Polska dzisiaj, to są tematy, które dzielą Polaków, nie? Koronawirus, protesty kobiet, protesty rolników, teraz ten marsz i tak jakby podział patriotów i dziennikarzy, tak? Także z każdej strony lecą jakieś strzały, takie dzielące Polaków. No i jaki to ma cel, nie? Po prostu dezorganizację całego narodu. No i myślę, że wczorajszy dzień był taką emanacją tego wszystkiego. Pokazał, że to wszystko jest takie tak naprawdę podzielone i rozproszone. No i nie zmierza tak naprawdę donikąd jak na razie. Także celem marszu kiedyś z założenia było wytworzenie jakiejś siły patriotycznej, jakiś cel, dojście do Sejmu, jakiś realny wpływ na politykę, a tak naprawdę to wszystko się rozprasza w jakichś kłótniach, sporach i tylko obce agentury się cieszą z tego.
No właśnie, powiedziałaś, porozmawiajmy trochę o samym tym marszu. Powiedziałaś już troszeczkę o, jaki kiedyś był cel, no bo Marsz Niepodległości to już jest, nie wiem, 10. edycja teraz jego? Jakoś tak, około 10, na pewno w 2011 pamiętam, już był taki duży. Może nawet już to jest kilkunasta. Kiedyś on miał jednoczyć, nie był na początku tak tak jak teraz widzimy, co roku spodziewamy się, że no będą jedyny news, jaki wszystkie telewizje zaraz podadzą, no to burdy na Marszu Niepodległości, burdy na Marszu Niepodległości, ale porozmawiajmy o samych ludziach. Po co ludzie idą na Marsz Niepodległości? Jacy ludzie idą na Marsz Niepodległości? Czego szukają? Co chcą osiągnąć? Co chcą przeżyć?
No na pewno ja mogę się wypowiedzieć za młodych ludzi. Szukają pewnie jakiejś takiej wspólnoty, jakiegoś celu. Na pewno jest to jakieś takie pokazanie swojego patriotyzmu i dlaczego jadą na marsz? No, myślę, że takie doszukiwanie się w tym jakiegoś takiego bardzo głębokiego celu no, mija. Czyli nie jest jakieś takie to...
Chcą po prostu przeżyć, tak? Wspólnotę.
Tak, to jest takie przeżycie. Większość takim nastawieniem jedzie, że jest fajnie, jest fajna atmosfera. No część jakaś tam, część jakaś elita tej grupy, no to ma jakieś może marzenia, cele konkretne i działa ku temu, żeby coś konkretnego zrobić, a tak to większość, no to idzie na ten marsz, żeby właśnie pokazać swój patriotyzm, przeżyć fajnie, świątecznie ten dzień.
Czy to nie powinno być tak, że no okej, ten marsz spełnił, myślę, swoją rolę właśnie gdzieś tam w okolicy tych lat 2011, 12, 13, pokazał tą siłę Polaków, że się nie godzą na takie to zniemczenie Platformy Obywatelskiej, można powiedzieć.
Zniemczenie i rusyfikację.
Tak, czy to się nie powinno jakoś przerodzić w coś więcej? Czy ten marsz jakoś nie wyczerpał? No bo co roku obserwujemy to samo. No dzisiaj był jakiś, miał być wczoraj zmotoryzowany, w rzeczywistości jakiś był taki półzmotoryzowany.
Chociaż
chyba.
Tutaj są doniesienia, że to policja kazała ludziom wysiadać z samochodów i iść pieszo. Także no to takie informacje organizatorzy marszu podają, że to, że on się przerodził w normalny taki pochód pieszych ludzi i później te różne burdy, to jest wina policji, która ten plan tego marszu, znaczy marszu, no już rajdu, można powiedzieć, samochodowego, który chwaliliśmy, to dobry był plan, że to policja chciała, żeby mieć przed sobą pieszy tłum, a nie taki rajd, który by przyjechał parę rundek gdzieś tam po Warszawie i by się ludzie w jakiś sposób tam rozjechali. No ja bym jeszcze dołożył, oprócz tego, co mówisz, Karolina, jeśli chodzi o młodych ludzi, nie, że oni tam no, chcieli coś przeżyć i chcieli coś zamanifestować. Nie? Rzeczywiście to był taki czas, gdzie odradzał się taki patriotyzm, można powiedzieć, może niezbyt jeszcze głęboki, ale taki manifestowany, że była już moda na różne koszulki, z żołnierzami wyklętymi, z polską flagą, nie? Że wcześniej, no to tak lata 90., 2000, to tylko te unijne, albo takie w ogóle taki nihilizm bez jakichś wartości, a rzeczywiście tak gdzieś 2000, nie wiem, 5, 10 rok, tu się zaczyna odrodzenie takiej, można powiedzieć, już wręcz popkultury patriotycznej, nie? Że młodzi ludzie zaczynają, oczywiście różnie głęboko, jedni tam bardziej, drudzy mniej, ale no, pojawia się taka moda na patriotyzm. Nie? I ja to mówię, że to dobrze, nie? Żeby to nie, ktoś mnie nie zrozumiał, że źle to oceniam. Bardzo dobrze, bo na tym można było budować. Jeśli już udało się w popkulturze zwyciężyć, nie? Że już flaga, już hymn, to też na stadionach, też w wydarzeniach sportowych, też no, tak było, że jak hymn śpiewamy, no to była wielka duma.
Co na tym zbudowano?
Trzeba było na tym dalej budować. Zjednoczenie właśnie Polaków, budowanie sprawiedliwego państwa, potęgi międzynarodowej, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, o to wszystko, co tu w telewizji Idź Pod Prąd mówimy. Ale część ludzi miała inny cel. Na bazie tego Marszu Narodowego miała się pojawić jakaś nowa reprezentacja w Sejmie. Nie? To był cel polityczny tych przywódców, dlatego oni już dzisiaj tam tym marszem niespecjalnie się tam tak zajmują, bo już mają to, co chcieli. Ale zobaczcie Państwo, tu szli młodzi Polacy, zwykle już narodzeni w wolnej Polsce, w trzeciej RP może tak, no tam w wolnej Polsce, to, ale w odczuciu ich, że oni się urodzili w wolnej Polsce, to my wiemy, że to jeszcze do wolnej Polski daleko. Nie? I oni z takimi szczerymi intencjami poszli na marsz. Ale kto jest w Sejmie? Korwin? Co ma Korwin wspólnego z młodymi patriotami? Przecież on pluł na patriotyzm cały czas. On wychwalał Jaruzelskiego, w najwyższym czasie, a pluł na generała Kuklińskiego. Mówił, że bohaterem jest Jaruzelski, a Kukliński to zdrajca. To przecież Korwin. No to zobaczcie, na plecach tych młodych patriotów do Sejmu wchodzi wydmuszka komunistyczna z PRL-u. Braun drugi. To przecież on, że tak powiem, na bezczela jeździ do Moskwy i z agentami rosyjskimi się fotografuje i się cieszy. Winnicki z wysłannikiem Kremla to towarzystwo się fotografuje, nie ma żadnego wiecie, obciachu. I on mówi, Zachód to zgnilizna. No to jak nie Zachód, towarzyszu Winnicki, to tak powiedzcie wprost. Gdzie jest ta krynica prawicowości? Gdzie jest krynica konserwatyzmu? No na Kremlu. No konieczna. Jak Zapad taki zły, noż to na wschodzie szukać ratunku i zbawienia. No to zobaczcie, jakie szumowiny wyszły na plecach, można powiedzieć, tych młodych patriotów. To mamy sukces Marszu Niepodległości.
Karolina, jak ty patrzysz po latach właśnie na ten Marsz Niepodległości, no już tak jak mówiliśmy, minęło 6 lat od twojego pierwszego marszu. Czy to skończyło się sukcesem? Jak oceniasz cały ten ruch społeczny? Czy to się jakoś wyczerpało? Czy to na razie zastopowało?
No, dla mnie osobiście jest to jedno takie wielkie rozczarowanie, no bo to wszystko skończyło się, tak jak pastor mówił, że no do Sejmu weszli no Korwin, Braun, Winnicki, Bosak, tak, czy tam Konfederacja generalnie. I z tego, co widzę wśród swoich znajomych, którzy jakoś tam gdzieś tam w Ruchu Narodowym czy działali, czy jeszcze nadal działają, czy popierali, no to teraz mają, widać takie poglądy, właśnie Konfederacja, tak, są jakby zagospodarowani już przez Korwina, jakby poglądowo i też popierają go. Także było to takie przejęcie patriotów, którzy wtedy, te 6 lat temu, to jeszcze nie byli tak, że Korwin...
Pamiętam, był taki Marsz Niepodległości, tak, gdzie Korwin się wepchnął na mównicę i go przegoniono wtedy jeszcze. Wtedy jeszcze nie był...
Zdaje się, że Marian Kowalski go osobiście, że tak powiem, odciął od mikrofonu.
Marsz Niepodległości kojarzony.
No właśnie, także każdy marsz miał jakieś tam hasło, tak? I był taki marsz chyba w 2015 roku, że było Polska tylko dla Polaków i wtedy były te nastroje antyimigranckie i to łączyło tak Polaków, ponieważ wszyscy jakby przeciw tej nawale islamskiej się zjednoczyli, ale zostało to jakby no taka para w gwizdek, bo wystąpił oczywiście Międlar, który no, ówczesny ksiądz, teraz już chyba nie, wystąpił i no, miał takie płomienne przemówienie, ale co z tego wyniknęło? Tak naprawdę nic. No co zostało z tych marszy? Były jakieś tam hasła, ale tak naprawdę to było tylko no, pokrzyczenie. Jacyś tam ludzie dostali się do Sejmu, którzy niekoniecznie mają poglądy tak naprawdę patriotyczne, tylko mają albo poglądy jakby związane z jakimś takim poddaniem się pod rządy innego państwa, albo po prostu tylko myślą o swoim własnym dobru. Tak.
Na koniec tego wątku zapraszamy Państwa na utwór Anny Sokołek Przytulmy Polskę do serca i wracamy za chwilę.
Czas nadziei. Gotujcie broń, chłopcy ze strzelca. Przez kraj szeroki chodźcie z nami. Przytulmy Polskę do serca. Była u ramion pięść podniesiona, jak z bicza strzelił prosta droga. Po poszli, bo w żyłach kipi krew czerwona. Bić się o honor, Polskę Boga. Z tysiąca piersi, z wark spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie, z gardeł wybucha jak dynamit. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie. Poszli, a każdy miał marzenie o nowych Wiedniach, samo Sierra. Wątpiące serca tchnąć nadzieję, później hartować je w płomieniach. Z tysiąca piersi, z wark spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie, z gardeł wybucha jak dynamit. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie. Ziemi lud wybrany. Z tysiąca piersi, z wark spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie, z gardeł wybucha jak dynamit. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie. Z tysiąca piersi, z wark spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie, z gardeł wybucha jak dynamit. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie.
Była Anna Sokołek, Przytulmy Polskę do serca. Rozmawiamy krytycznie o tym, co się wydarzyło wczoraj, o reakcji policji, no ale może na koniec zapytam was, czy jest coś optymistycznego, co widzicie w tych wydarzeniach, nie wiem, ogólnie w Marszu Niepodległości, w tym, co się ostatnio dzieje?
No, ogólnie można powiedzieć, że na pewno dobre jest to, że młodzi ludzie czy generalnie Polacy interesują się patriotyzmem, że chcą pokazać ten swój patriotyzm i jakoś próbują się zjednoczyć w tym, nawet organizując ten marsz, tak, że na pewno to jest jakaś tam taka iskierka nadziei, że jakieś pragnienia dobre w tym narodzie są i widać to po wielu Polakach takich. To, że jakieś tam kilku prowokatorów coś zniszczy, to nie znaczy, że całość jest od razu do skreślenia.
Pastor Paweł Chojecki.
No tutaj tym młodym ludziom, mówię o wydarzeniach 2018, kiedy właśnie ksiądz Międlar tam był taką główną gwiazdą, kiedy tak no, wypchnięto Mariana Kowalskiego, a właśnie w to miejsce miał Międlar wejść. Zobaczcie, dzisiaj to już jest Międlar, nie ksiądz. Wtedy był ksiądz, który jeszcze był taki niby żarliwy dla Kościoła, wskazywał tym młodym patriotom, że przez Kościół katolicki, przez Franciszka, bo on wręcz na tym przemówieniu na zakończenie marszu tam powoływał się na Franciszka i wzywał tych młodych ludzi, młodych patriotów, żeby szli za kościołem papieża Franciszka, nie? No to już teraz wiecie mniej więcej, jaka wartość była tych wezwań. Dzisiaj to środowisko, myślę, że budzi się w poczuciu oszukania, w poczuciu zdrady i w poczuciu niestety zagubienia. Wielu odejdzie. To jest negatywna rzecz, no ale mieliśmy mówić o pozytywnych. Ale wielu znajdzie fundament prawdziwy, nie tam, gdzie ksiądz Międlar ich kierował, tylko bezpośrednio zwróci się do Jezusa Chrystusa i do Jego Słowa. To takie zainteresowanie prawdą, zainteresowanie Słowem Bożym w młodym pokoleniu widać. To będzie ciężki bój. Tu wszyscy będą przeciwko nam, można tak powiedzieć. Ale coraz więcej ludzi zaczyna słuchać tego, co się mówi o Jezusie Chrystusie. Zaczyna osobiście sięgać do Biblii. Dlatego zobaczcie, jaka jest dysproporcja pomiędzy tym, co się wydarzyło w Warszawie, a tym, co widzieliście tu w telewizji Idź Pod Prąd. My zaproponowaliśmy, niech ten dzień, który jest w trudnym momencie historii Polski. Tu, że tak powiem, kryzysy na każdym możliwym i międzynarodowym, i zdrowotnym, i takim, i śmakim odcinku. No zwróćmy się do głębokiej refleksji nad Słowem Bożym. Niech to będzie dzień otwarcia Biblii i zapytania: Boże, czego chcesz nas nauczyć? Dokąd chcesz nas prowadzić? Co musimy zmienić w sobie? Zobaczcie, że to niezależnie która strona sporu politycznego sprzed 100 lat wskazywała na wady narodowe. Piłsudski może nie był jakimś wielkim poetą czy myślicielem. I powiedział: naród fajny, tylko ludzie. I tak dalej. Czyli krótko wyraził, że tak powiem, opinię o Polakach, o tym, co jeszcze jako naród na poziomie moralnym i duchowym musimy zmienić. Z ludzi na K, ze świń. Mamy się stać ludźmi szlachetnymi. To było marzenie Piłsudskiego. No a weźmy z drugiej strony, niby tu się przeciwstawia Piłsudskiego Dmowskiemu. Te myśli nowoczesnego Polaka, no to przecież to jest, że tak powiem, cały zestaw wad narodowych, które mamy pokonać. No to zobaczcie wczoraj, kto mówił o tych najważniejszych dla Polaków sprawach, o wadach narodowych, o tym, jak zwyciężyć najpierw siebie, żeby potem dać siebie rzeczywiście dla Polski. Ale nie siebie oszusta, warchoła, sprzedawczyka i tak dalej. Tylko siebie szlachetnego, bo takich synów chce Polska. No powiem tak górnolotnie, no ale jak inaczej o tym mówić?
Wczoraj Narodowe Czytanie Biblii o 13, a o 18 emitowaliśmy wywiad z księdzem Kobylińskim. Wstyd dzisiaj być księdzem, tak ksiądz Kobyliński powiedział. Bardzo zachęcam, kto jeszcze nie widział, do zobaczenia tych materiałów. My kończymy pierwszą część programu związaną z Polską, z Marszem Niepodległości. Dziękuję Ci, Karolina, za Twój komentarz. Bardzo serdecznie.
Dziękuję.
A w drugiej części programu porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, o tym, co tam się dzieje. A teraz zapraszam na przemówienie Mike'a Pence'a na Marszu Modlitwy w Waszyngtonie. Zapraszam.
Proszę teraz pana wiceprezydenta Mike'a Pence'a o wygłoszenie kilku słów, tego co Bóg położył mu na sercu. Dziękuję, pastorze Graham. Moi drodzy Amerykanie, nazywam się Mike Pence, jestem wiceprezydentem. To wielki zaszczyt i wielka radość dla mnie, że jestem tu wraz z mamą żołnierza, która jest oddana rodzinom osób służących w mundurach Armii Stanów Zjednoczonych, która uczy także w pobliskiej szkole chrześcijańskiej. Powitajcie drugą damę Stanów Zjednoczonych Ameryki, moją żonę Karen Pence. To dla nas zaszczyt uczestniczyć w tym marszu modlitwy w Waszyngtonie. Chcieliśmy być tutaj, stać wraz z wami. ale chciałbym także przekazać pozdrowienia i wdzięczność przywódcy, który jest reprezentantem ludzi wiary, obrońcą życia i wolności religijnej. Pozwólcie, że przekażę Wam podziękowania i pozdrowienia od 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donalda Trumpa. Prezydent chciał, byśmy pojawili się tutaj w imieniu jego, jego rodziny i naszej małej rodziny, by po prostu powiedzieć: dziękujemy za wasze modlitwy. Biblia nakazuje nam trwać w modlitwie. Naucza, że modlitwa prawych podoba się Bogu. Że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. W tych trudnych czasach, tak jak wy dzisiaj, robimy wszystko, by nie zapomnieć, aby we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzać prośby nasze Bogu. Wyznajemy obietnicę, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, tak jak Jego łaska robi to już od pokoleń w tym kraju. Dzisiaj podczas Marszu Modlitwy w Waszyngtonie kontynuujecie wielką amerykańską tradycję. Od czasów założenia naszego państwa Amerykanie i nasi przywódcy modlili się w trudnych czasach. Jerzy Waszyngton modlił się za przywódców i ten naród, jak to określał, żarliwą modlitwą, by Bóg otoczył ich i to państwo swoją świętą ochroną. Abraham Lincoln, przed którego pomnikiem stoimy dzisiaj, w Białym Domu powiedział: wiele razy padałem na kolana z przytłaczającym przekonaniem, że to jedyne, co mogę zrobić. Prezydent Donald Trump wielokrotnie zwrócił uwagę na to, że Ameryka to naród ludzi wierzących. Wy dzisiaj jesteście tego dowodem. Dlatego w imieniu prezydenta pragnę podziękować za wasze modlitwy, nie tylko o rodzinę prezydenta i o naszą rodzinę, ale o wszystkich, którzy służą na stanowiskach władzy. Gdy prezydent i ja podróżujemy po kraju, najpiękniejsze słowa, jakie słyszymy, a słyszymy je często, to słowa ludzi, którzy podchodzą do nas i mówią po prostu: modlę się o was. Dlatego pragnę zachęcić was, byście modlili się o tych, którzy obejmują odpowiedzialne stanowiska publiczne we władzy wykonawczej. Módlcie się o wszystkich członków Kongresu Stanów Zjednoczonych. Módlcie się o wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, w tym o tę wspaniałą kobietę, którą prezydent nominuje dzisiaj, by objęła urząd w Sądzie Najwyższym. Jako dumni rodzice żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej, teściowie żołnierza amerykańskiej marynarki wojennej, prosimy dziś o modlitwę o mężczyzn i kobiety naszych sił zbrojnych i o ich rodziny. Módlcie się o wszystkich, którzy służą i chronią, zwłaszcza o tych, którzy służą na cienkiej niebieskiej linii porządku publicznego na każdym szczeblu. W tych trudnych czasach pandemii wzywamy was do modlitwy o tych wszystkich, którzy zmagają się ze stratą lub poważną chorobą. Módlcie się o naszych lekarzy i pielęgniarki i wszystkich tych, którzy przeprowadzą Amerykę przez ten trudny czas. A gdy będziecie się modlić, róbcie to z pewnością. Stajemy dzisiaj z tą pradawną obietnicą, którą Amerykanie wyznawali przez całą swoją historię, że jeśli ukorzy się jego lud, który jest nazwany jego imieniem, będzie się modlił i nawróci się, Bóg zrobi to, co zawsze robił, nawet w jeszcze trudniejszym czasie istnienia tego państwa. Wysłucha z niebios i uzdrowi tę ziemię. Jeden naród podległy Bogu, niepodzielny, z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Niech Bóg was błogosławi i niech Bóg błogosławi Amerykę.
No to rzeczywiście jest całkiem inny nastrój. Też zobaczcie, setki tysięcy ludzi, też przemówienia, też manifestacja, ale zwrot czy atmosfera całkowicie inna. Zobaczcie, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, zresztą no, zaproszony przez pastora Grahama, no, mówi jak pastor w dużej części, oprócz tych państwowych czy takich powitalnych słów, mówi na koniec podstawową prawdę, jeśli chodzi o życie narodów. Że dzisiaj tak samo jak 100, czy 1000, czy 2, czy 5 tysięcy lat temu, że Bóg słucha. Bóg słucha ludzi. I Mike Pence mówi, że jeśli naród, i tutaj takie trzy warunki przedstawia, zapisałem sobie, ukorzy się przed Bogiem, czyli zrozumie, uzna, kto jest Panem. Nie, że my tworzymy rzeczywistość, my nadmiemy się, zjedmy 1000 kotletów, 1000 atletów i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jeśli ma nas spotkać w przyszłości coś dobrego, to to przyjdzie od Boga. Nawróci się, czyli zmieni swoją moralną, można powiedzieć, orientację. Zmieni swój moralny kierunek, bo nawróci się oznacza metanoia, czyli zmiana kierunku myślenia. To się w głowie dzieje. W tym narodowym czytaniu Biblii wczoraj właśnie zacząłem od pierwszego listu Jana, że Bóg dał nam rozum, abyśmy rozpoznali Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga. I zaraz potem ostrzeżenie. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów. Czyli uznanie, że Bóg jest Panem. Nawrócenie się ze swoich grzechów. I wtedy dopiero, zobaczcie, wołanie do Boga o zmianę. I Mike Pence na podstawie właśnie Biblii mówi, wtedy Bóg wysłucha, wtedy nas uratuje, dopiero wtedy. A teraz na to, co powiedział Mike Pence, nałóżmy to, gdzie my jako naród jesteśmy.
No, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, spływają, wiadomo, temat wyborczy, teraz troszeczkę bardziej optymistyczne, można powiedzieć, informacje.
Przy okazji podziękujmy naszemu widzowi, który podesłał, to pan Filip.
Tak,
dziękujemy
bardzo
naszemu widzowi za podesłanie tego przemówienia. Tu przygotowaliśmy już dla was wersję polską. To jeśli jeszcze jedno zdanie, zobaczcie, jak pięknie dziękuję lekarzom i pielęgniarkom. To, co się dzieje, jeśli chodzi o inwazję chińskiego wirusa, tutaj Mike Pence absolutnie nie opowiada tak jak część no, agentury chińskiej, że to nie ma tego wirusa, że to jest pandemia, że tu nic nie trzeba robić. On mówi, dziękuję naszym lekarzom i pielęgniarkom. I wiem, że dzięki nim wygramy, że oni w tej wojnie zwyciężą z chińskim wirusem. Także to samo chciałbym powiedzieć polskim służbom medycznym.
No, wiem, że jeśli wygra Joe Biden, to on tam żadnych Chińczyków rozliczać nie będzie. Trump dwukrotnie wczoraj pisał na Twitterze, że
dobrze,
wygramy.
Że powiedziałeś jeśli.
No tak, no nie jest
na
to.
Na razie walka trwa.
Powiedział, że ma już 73 miliony legalnych głosów. Też ciekawa informacja. Wczoraj Trump to zapowiedział i rzeczywiście to się stało. Jakieś odwrócenie czy dwugłos w Fox News. Nagle Fox News zauważyło oszustwa wyborcze. Mówią, że Joe Biden jest na razie prezydentem mediów, że to media go okrzyknęły. Chociaż ja sobie później wszedłem jeszcze po tym, jak to zobaczyłem na wyniki wyborcze na Fox i tam też pisze, że Biden wygrał, bo też mu zaliczyli te Stany, także jakiś jest tam dwugłos. Ale wczoraj właśnie Donald Trump powiedział, że o 9:00 ich czasu będzie redaktor Hannity w swoim programie pokazywał te oszustwa wyborcze także wcześniej, godzinę wcześniej, redaktor Tucker Carlson też w swoim programie bardzo szczegółowo pokazywał, jak pokazywał osoby, ich historię, wyborców Joe Bidena. Mhm. Wszyscy oni okazali się zmarli. Podawał daty, kiedy umarli.
Jeszcze raz pokażmy to pozdrowienie Bidena
Joe
dla
Biden,
swoich wyborców.
Swoim wyborcom. To pan Cęckiewicz podał na swoim Twitterze. Zaraz to, mam nadzieję, zobaczycie. Też pan Carlson powiedział bardzo ciekawą sprawę. Myśmy o tym też mówili, ale mówi, że na przykład w Nevadzie wszyscy dostali karty do głosowania, wszyscy zarejestrowani, a ostatni spis, ostatnie to rejestrowanie tych wyborców było w 2010 roku. Czyli przez te 10 lat, jak umarłeś, to i tak dostałeś. Stąd ci wszyscy umarli, potem odsyłali te karty. Oczywiście też demokraci wymogli, znaczy dzięki demokratom nie ma żadnych podpisów.
Cały system amerykański opiera się na jednym podstawowym założeniu, że ludzie najpierw słuchają Boga, a potem władzy. Czyli, że ludzie są uczciwi. Oczywiście jest zawsze jakaś tam margines przestępców, no to dla nich tam był kara śmierci czy więzienia i tak dalej, ale że ludzie z gruntu są uczciwi. I to powtarzam, ten system został przygotowany dla uczciwych ludzi. A teraz mamy komunistów.
No to samo powiedział, że w Stanach...
Wykorzystają wszystkie
w Stanach Zjednoczonych
sytuacje, żeby oszukiwać.
Jest kilka milionów, z tego co pamiętam, mówił ponad 3 milionach ludzi, którzy są zarejestrowani w różnych stanach, w kilku stanach naraz. No i teraz, jeżeli rozsyłamy te karty wyborcze do wszystkich zarejestrowanych, to mają kilka, mogą głosować. A jeszcze jak w tych Stanach mówiliśmy, że często przecież dostawali ludzie po 2 karty.
Tak, że można zresztą kilkukrotnie chodzić. No ale to już mówiliśmy.
Wczoraj też jeden z amerykańskich polityków pokazywał, że właśnie jego brat dostał 2 karty wyborcze. Pokazywał zdjęcie. Można to na Twitterze znaleźć.
Dlaczego Fox News tak dziwnie się zachowało? Przecież najpierw CNN przerwało, Fox News tylko skomentowało.
Ale Fox później przerwał, tak samo jak była rzeczniczka Białego Domu.
Rzeczniczki
właśnie
już
mówiła
przerwał,
o fałszerstwach, to wtedy przerwał, a teraz sam mówi, że jednak te fałszerstwa były.
Prawdopodobnie zagłosowali nogami Amerykanie. Prawdopodobnie szybciutko ta stacja zobaczyła, jak ogromny odpływ widzów ma i teraz zaczyna udawać, że mówi prawdę znowu. Czyli zobaczcie, jak presja opinii publicznej, tych prawdziwych Amerykanów, sprawia, że nawet Fox News zaczyna mówić prawdę ponownie.
Też Donald Trump przestał w ogóle przez pewien czas właśnie podawać Fox News. Tam Newsmax chyba jest taka telewizja, podawał, z tego co pamiętam, też ten Breitbart portal. No a widać, że im czy zależy, czy tam doszło do jakiejś zmiany w Fox News. I jak ty oceniasz to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Czy ty masz jeszcze nadzieję, że jednak prawda zwycięży? Tam no wczoraj zaliczono z kolei Alaskę dla Donalda Trumpa, chociaż też jeszcze nie policzono głosów.
3 głosy elektorskie
Ale tam jest duża przewaga. Też się mówi, że Północna Karolina jednak będzie Trumpa, bo też ona przez długi czas nie reportowała. Gubernator Georgii mówi, że każdy głos zostanie policzony ręcznie, czyli już nie będzie korzystania z tych komputerowych rzeczy. No, to są jakieś dobre wiadomości, ale dalej bez Pensylwanii, bez jednego z tych stanów, Michigan, Wisconsin albo Arizona, dalej Biden i tak wygra. Mm-hmm.
Tak jak powiedziałem, wieczór wyborczy, że nie wiem, jaki będzie wynik wyborów, pomimo że spora część takiej związanej z prawicą amerykańską elity, komentatorów i tak dalej, mówiła, że to nie ma żadnych wątpliwości, że Trump wygra. Ja mówiłem, nie, takiej pewności nie możemy mieć ani deklarować. To by była pycha, a pycha, jak wiemy, poprzedza upadek. Nie? 4 lata temu sytuacja była odwrotna. Wszyscy stawiali na to babsko. Ja wtedy mówiłem, że jednak liczę na zwycięstwo Trumpa, że tu rzeczywiście bez niego, no to ten świat już się całkowicie pogrąży. I później pisałem, że według mnie to jest taka ostatnia prosta. W miesięczniku Idź Pod Prąd pisałem, że to jest taka ostatnia prosta dana naszej cywilizacji. Ale o tym mówiłem na kazaniu w niedzielę. Można to sobie wysłuchać więcej, jak ktoś jest zainteresowany tymi duchowymi aspektami. Teraz jeszcze do tych aspektów politycznych. Nawet jak Trump wygra, na co jeszcze nadzieję mam? Mówię, dalej jest wielka niepewność. To Stany Zjednoczone czeka ogromna praca do wykonania. Amerykanów czeka ogromna praca do wykonania, tak jak powiedział Mike Pence, ukorzyć się przed Bogiem, nawrócić się i prosić, a organy związane ze służbami, z administracją prezydencką mają zadanie oczyścić bagno. Trump szedł z takim hasłem, oczyśćmy bagno. Nie oczyścił tego bagna. To bagno teraz wybiło. Można powiedzieć, szambo wybiło. Te wszystkie fałszerstwa to jest właśnie skutek jeszcze nieosuszenia bagna. I teraz nie wiemy, czy Bóg da drugą szansę na osuszenie tego bagna, czy dał jedną, nie wykorzystali i teraz nie będzie tej drugiej szansy. Nie? Piłka jest w grze, bardzo ważne jest, żeby nie mówić, że Biden jest jakimkolwiek tam prezydentem, prezydentem elektem. To wszystko są bajki na razie medialne i miejmy nadzieję, módlmy się i mówmy o tym, by tak pozostało.
Teraz kilka waszych głosów, waszych pytań. Jerzy Cieślar, kolega był na marszu przedsiębiorców i mówił, że policja prowokowała i zaczepiała protestujących idących spokojnie.
No, dokładnie tak myślę. Dokładnie tego się spodziewam, że policja ma w swoich szeregach prowokatorów. To jest bardzo ważne. Nie wszyscy policjanci. Myślę, że no jakiś może 50, może 60, może 40%. Nie wiem, bo aż tak drobiazgowo nie znam stanu policji. To są ludzie, którzy chcieliby uczciwego państwa. Ja nie mówię, że połowa policjantów to jest uczciwe, bo aż tak to bym nie szafował. Myślę, że uczciwych policjantów to mamy może 10, może 20%, nie? Ale tak szacuję, że około połowy przynajmniej to by chciała, żeby mogli dobrze wykonywać swoje zadania. Żeby mogli rzeczywiście po służbie ze spokojnym sumieniem siadać do kolacji z dziećmi, z żoną, patrzeć w lustro bez żadnego tam, że tak powiem, obrzydzenia czy pretensji. Na pewno przynajmniej połowa, może większość chciałaby mieć taką służbę. Ale przypomnijmy, że policja polska to jest zmieniona milicja obywatelska. I tu jest problem. I tu jest wielki, wielki problem. Duża część funkcjonariuszy przeszła, mając absolutnie inne podejście do obywateli, do dziennikarzy, do ustroju i tak dalej, niż powinien mieć policjant w wolnej Polsce. Nie? Do tego jeszcze mamy ciągle wpływy starej agentury WSI komunistycznej. Pokazywaliśmy wam te prowokacje. Przecież gdyby PiS chciało zrobić prowokację, no to by, że tak powiem, jakoś tak bardziej wprost. A tu, zobaczcie, dzieją się takie rzeczy. Ja na razie przyjmuję, że Jarosław Kaczyński nad tym nie panuje. Ale w tym momencie to on musi to udowodnić. On musi wyłapać tych prowokatorów i ich ukarać. Jeśli tego nie zrobi, a wtedy uprawdopodobni się teza, że on wiedział, co robi i to jest na jego zlecenie. Na razie przyjmujemy, że to jest prowokacja przeciwko PiS-owi.
Mariusz Borucki, co tak konkretnie daje Marsz Niepodległości? Bo sorki, ale to, że Polacy raz do roku wyjdą, pięknie pokrzyczą o narodowej dumie, patriotyzmie i by gonić komuchów, nie przekłada się na ich życie codzienne.
No wiecie, że to nie jest moja bajka. Wiecie, że ja mówię, pracujmy każdego dnia. Owszem, jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś potrzebuje tego rodzaju przeżyć, nie mam nic do tego, będę kibicował, mogę się cieszyć razem z takim marszem i tak dalej. Ale to nie jest moja bajka. Bo ja wiem, że z takich marszów zwykle nic nie wychodzi. Że to jest tylko, można powiedzieć, takie uczucie strzeliste, które na rok uspokaja Polaka, że jest dobrym Polakiem. A moja wizja dobrego Polaka jest całkowicie inna.
Kacper, muszę napisać, że cieszę się, że was mam. Jakkolwiek to brzmi, zawiodłem się na Fox News. W noc wyborczą miałem odpalonych was i Fox News do 4 rano. Bardzo przykro, że powstał aż taki rozdźwięk w narracji o obecnej sytuacji w USA między wami, a jak dotąd bardzo przeze mnie uważanej stacji Fox News. Są jeszcze Daily Wire i kilka niezależnych prawicowych mediów, które obserwuję, ale to bez wątpienia Idź Pod Prąd jest numerem jeden. Bardzo miło mi widzieć, jak się rozwijacie i cieszę się, że mogę w tym choćby w małym stopniu pomóc.
No nie w małym. Nasza telewizja istnieje dzięki naszym widzom. Przecież nadawaliśmy kiedyś z naszej kuchni. Nie? Jedna kamerka, Marian Kowalski tam po drugiej stronie, ja jeszcze za kamerą, jeszcze taki byłem trochę nieśmiały i tak dalej. Tak, to prawda, no tego się uczyłem razem z wami na waszych oczach. Nie? A dzisiaj, no to już jak jest, no to dziękuję za te pochwały, że tu pan dwie telewizje Fox News Idź Pod Prąd, no i że tak powiem wahadło przechodzi na stronę Idź Pod Prąd. No bardzo, bardzo miło słyszeć takie rzeczy, ale pamiętajmy, to jest wspólna właśnie taka codzienna praca tysięcy ludzi. Nie naszej tu tylko redakcji. My to robimy, co robimy. Widzicie, ile programów tak mała garstka ludzi nadaje każdego dnia. Każdego dnia praktycznie nie ma wolnego, nie? Bo nawet jeśli nie nadajemy na żywo, to wcześniej przecież te programy, które puszczamy w niektóre dni wolne, ktoś musiał przygotować, czyli musieliśmy dwa razy więcej zrobić w jakiś dzień powszedni. Każdego dnia pracujemy dla was, ale to jest już ogromna armia widzów. To jest ogromna masa ludzi. I to, co widziałem na przykład, jeśli chodzi o ten nasz program, chyba z piątku? Burdel czy kościół?
Nie, teraz, w poniedziałku.
A, mi się myli, bo wiecie, dzień wolny, to ja od razu już...
Czy nawet z wtorku chyba.
Z wtorku, tak. Wiedziałem, że sprzed tego dnia wolnego, sorry. Także program z wtorku, sprzed paru dni, ma już chyba ponad 80 tysięcy wyświetleń. Czyli ta próba zamilczania nas, ta próba mówienia, że nas nie ma albo już jutro nie będzie, no jak widać się nie udaje. Ja zawdzięczam to, oczywiście powiedziałem o wdzięczności do każdego z was, który do tego pługa przykłada rękę. Ale wiem, że nad tym czuwa Pan historii, Jezus Chrystus. Jemu niech też będzie chwała. Można powiedzieć, przede wszystkim. Ale musimy pamiętać, że Bóg nie zamierzył, żeby całą robotę On wykonał za nas. Nie? Czyli takie mówienie, a to dobra, ja idę do domu, zagram se w karty czy coś takiego, niech Bóg da, żeby Trump wygrał i tak dalej. Nie. Bóg chce, abyśmy każdego dnia całych siebie dawali najpierw na służbę Bogu, potem swoim bliskim, swojej ojczyźnie. To jest nasze zadanie każdego dnia. Jeśli o tym będziemy pamiętać, to odniesiemy sukces. Albo lokalny, jak na razie, jako środowisko, a ja wierzę w sukces całego narodu polskiego, jeśli jego większość pójdzie tą drogą. To jest nasz plan na wolną Polskę.
Paweł Madej, nie mogę znieść tłumaczenia policji. Skoro człowiek w policji nie jest odporny na stres i trudne warunki pracy, to na zmywak albo kasę do Lidla. Albo na kasę do Lidla.
Tak. No oczywiście to też są wymagające prace, też stresujące. Wcale nie jest tak łatwo. Na kasie w Lidlu, czy może tam w mniejszych szczególnie sklepach, często z bandziorami trzeba też mieć do czynienia, tak jak policja. Zanim policja przyjedzie, no to wielu musi handlowców stoczyć walkę. Niekiedy nawet filmiki się pokazują. Także oczywiście rozumiem to zestawienie, ale pamiętajmy, że to też są bardzo odpowiedzialne zadania. Racja, że do policji powinno się przyjmować najlepszych. Niestety władze tego post-PRL-u, III RP, bardzo obniżyły kryteria przyjmowania do policji. Zdaje się, że chyba 7 tysięcy wakatów mimo wszystko jeszcze jest, czyli nie ma jak zapełnić tych ludzi. Widzieliśmy bardzo złe sytuacje ze szkół policyjnych, że poziom moralny, degrengolada jest taka jak za PRL-u wśród tych generałów, pułkowników i tego towarzystwa. Także do wolnej Polski jest bardzo, bardzo daleko. Myślę, że jakimś rozwiązaniem byłoby stworzenie jako konkurencji dla tej policji federalnej, czyli centralnej, federalnej mówię ze Stanów Zjednoczonych, policji lokalnych. Tu gościliśmy niedawno przedstawiciela Straży Miejskiej, no ale z całym szacunkiem Straż Miejska dzisiaj do policji to się nie umywa. To są działania pomocnicze, jakieś mandaty i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych policja lokalna, czyli szeryf i jego oddział, który on sobie kompletuje, to jest bardzo poważna jednostka, która dba o bezpieczeństwo na danym terenie. Siły federalne są wzywane tylko no, tam od wielkich kataklizmów. Nie? Być może taka droga zbudowania sieci policji lokalnych byłaby drogą naprawy polskiej policji.
Z ogłoszeń zapraszamy Was dzisiaj na dogrywkę w Telewizji Pod Prąd. Bardzo ciekawy wywiad o nowatorskiej metodzie leczenia powikłań, zapobiegania w ogóle powikłań neurologicznych COVID-19. Oczywiście metoda niefinansowana przez rząd. Rząd na razie ignoruje
tą metodę. To profesor jest sensacja.
Z Lublina, to już o 18:00.
To jest sensacja. Zobaczcie, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, mając możliwość przeprowadzenia badań, co zrobił? I to nie teraz, tylko w kwietniu, kiedy można się było przygotować. Będziecie mieli z pierwszej ręki świadectwo lubelskiego profesora.
Profesor z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o 18:00 i Pod Prąd dogrywka. Zapraszam już teraz, a ramówka na dziś potem o 19:00 serwis informacyjny w Telewizji Idź Pod Prąd, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy na portalu idźpodprąd.pl. Polecamy artykuł ksiądz Kobyliński. Jan Paweł II musiał wiedzieć o pedofilii McCarricka. To jest wywiad dla naszej telewizji po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego dla pakerów, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia o 18:00.
Dzisiaj jest kult pięknego ciała. Jeszcze nie tak dawno, no to tam głównie kulturyści się tym zajmowali, no ale później stwierdzono, że to może trochę za bardzo, nie? Że to już wygląda monstrualnie. No to taka harmonijna sylwetka, jakieś fitnessy, stresy, różne takie rzeczy są w głównej, można powiedzieć, takiej koncentracji wielu współczesnych młodych ludzi. Żeby było jasne, ja nie jestem przeciwko zdrowemu ciału. Zdrowym ciele, zdrowy duch, to ogólnie się z tym zgadzam. Jestem za ćwiczeniami fizycznymi. Biblia też o tym mówi, że one pewien pożytek przynoszą i tak dalej, i tak dalej. Ale jestem przeciwko przesadzie, kiedy to się staje bożkiem, centrum twojego życia. Zadedykuję ci fragment psalmu 147. Bóg nie ma upodobania w goleniach męża. No, to są te najbardziej widoczne. Kiedyś jak rycerz był w pełnym rynsztunku, no to widać było jego właśnie łydki, czyli golenie. Zwykle one były nagie i tam można było widzieć, czy przedramiona też zwykle, chociaż były zwykle osłonięte golenie, były nagie i tam można było podziwiać muskulaturę jakiegoś rycerza, wojownika czy kogoś takiego. Bóg nie ma upodobania w goleniach męża. Ma upodobanie za to w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego łasce. Do której grupy się zaliczasz? Goleniowca czy tego, który przyszedł do Jezusa, bojąc się konsekwencji swoich grzechów i zawołał: Jezu, ratuj, zaufał jego łasce? Proste pytanie.
Listopada 1918 roku Polacy opanowali Przemyśl. Walki pomiędzy Polakami a Ukraińcami o to miasto rozpoczęły się 29 października. Wtedy, korzystając z zamieszania wynikającego ze zmiany dowódcy, ukraińscy strzelcy Siczowi opanowali miasto. Generał Puchalski, wyznaczony przez władze austriackie, zagroził jednak użyciem wojsk węgierskich i Ukraińcy wycofali się. Ustalono, że władzę w mieście będzie sprawować mieszana komisja polsko-ukraińsko-żydowska, a milicja złożona z Ukraińców, Polaków i Żydów będzie pilnować porządku. W nocy z 3 na 4 listopada ochotnicy ukraińscy oraz strzelcy siczowi opanowali znowu prawobrzeżną część miasta, biorąc do niewoli m.in. generała Puchalskiego, który wydał rozkaz, żeby Polacy wycofali się z Przemyśla. Jednak Polaków zorganizował ksiądz Józef Panaś, były kapelan Legionów Polskich. Pod jego dowództwem Polacy opanowali lewobrzeżną część Przemyśla. 9 listopada przybyła do miasta grupa majora Juliana Stachiewicza, stanowiąca przednią straż odsieczy dla Lwowa. 11 listopada żołnierze Stachiewicza rozpoczęli atak przez San. Ukraińcom nie udało się wysadzić mostów, dlatego Polacy mogli wykorzystać pociąg pancerny. Po moście przeprawiła się także piechota. 12 listopada około 10 Ukraińcy wycofali się. Ze względu na szalejącą epidemię grypy hiszpanki i konieczność podciągnięcia większych sił, odsiecz z Przemyśla do Lwowa ruszyła dopiero 19 listopada.